Dlatego mówię, módlmy się nawzajem po prostu o siebie. Aby Bóg rzeczywiście działał w naszym życiu, by Bóg działał w naszych sercach, abyśmy naprawdę w Bożej miłości potrafili dzielić się tym, co na co dzień przeżywamy z Bogiem. Żeby nie zatrzymywać tego tylko dla siebie, w swoim sercu, ale budować brata i siostry. Bo każdemu z nas potrzeba naprawdę Bożego zbudowania. A każdy z nas może być narzędziem służącym zbudowaniu drugiego. Do czego naprawdę z całego serca nas wszystkich zachęcam. Ja zanim zacznę usługiwać słowem na dzień dzisiejszy, na początek też chcę podzielić się świadectwem z tych ostatnich 3 dni. Razem z bratem Henrykiem byliśmy najpierw w Arce Dwójce, później byliśmy w Zwoleniu, w takim domu kultury usługiwaliśmy i później byliśmy w 2 więzieniach. Jedno to jest Pionki, a drugie jest zaraz blisko Pionek i zapomniałem nazwy. Taka dziwna nazwa i ją zapomniałem. Przykro mi, jak sobie przypomnę, to powiem. Ale zapomniałem tej nazwy. W każdym bądź razie istotną rzeczą przede wszystkim już nie jest ta nazwa, ile fakt, że i tam byli ludzie, którzy potrzebowali, potrzebują i będą potrzebować Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym tak po kolei przejść przez te etapy naszej usługi. Pierwszą usługę mieliśmy, tak jak powiedziałem, w Arce Dwójce. Arka Dwójka to jest w pewnym sensie taki też i ośrodek prowadzony przez brata Tadeusza Jarosza, gdzie przychodzą ludzie po to, aby zjeść, by nakarmić swoje ciała, żeby się ogrzać, ale przy okazji, dzięki temu, że mają wydawany jakiś posiłek, mają też dawane Boże Słowo. Ten najważniejszy chleb dla każdego człowieka. I to słowo też jest im dawane. Mają systematyczne zajęcia, systematyczne studium słowa. W tej chwili akurat przerabiają Ewangelię Jana i systematycznie, werset po wersecie, to wszystko mają omawiane. Także można dziękować Bogu za ten czas, który oni tam mają. I gdy usługiwaliśmy, gdy brat Heniek śpiewał pieśni, mówił swoje świadectwo, gdy brat Bolesław Wysoczyński też usługiwał, gdy na koniec ja mówiłem słowo, przez cały czas miałem możliwość obserwowania tych ludzi. I w wielu oczach widziałem łzy. W wielu oczach widziałem naprawdę tęsknotę do życia takiego, o jakim im mieliśmy możliwość mówić. Jakie mieliśmy im możliwość zwiastować przez Boże Słowo, a także przez swoje świadectwa, jak Bóg zmieniał nasze życie. Mogliśmy to wszystko tym ludziom ofiarować. Tym im usłużyć. Tym z nimi się podzielić. Aby kończąc swoje życie tu na obliczu ziemi, nie kończyli na zasadzie takiej, że no umrę i co dalej, nie wiem. Po prostu nie wiem. Ale żeby mieli świadomość, że mają możliwość wybrać. Że mogą zdecydować, co dalej chcą zrobić swoim życiem. A gdy kończyłem, jako ja ostatnio usługiwałem na bazie słowa, które mamy zapisane w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 24 werset. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. I to jest to, co czeka każdego człowieka. I tą świadomość musimy mieć w swoich sercach, że moje ciało jest jak trawa. I tym z nimi się dzieliłem. Wiecie, oni, gdy kończyliśmy jakieś usługi, No, często zrywały się oklaski, jak było koniec pieśni jakiejś, gdy ktoś coś mówił. A ja dziękuję Bogu, że na koniec mogłem im powiedzieć, ja nie chcę waszych oklasków. Ja nie chcę waszych braw. Ale to, czego ja chcę, czego pragnę całym sercem, pragnę waszych serc dla Jezusa Chrystusa. I to naprawdę jest moim pragnieniem. Aby ci, którym mamy możliwość usłużyć, rzeczywiście uwierzyli Chrystusowi. Rzeczywiście do Niego przyszli. Żeby rzeczywiście Jemu zaufali. Bo mam świadomość, że głosimy Ewangelię na świadectwo dla drugiego człowieka. Ale niech to świadectwo mówi o tym, że ten człowiek zaprosił Chrystusa, a nie tylko osądza go. Że ten człowiek rozpoczął życie z Chrystusem, a nie tylko się dowiaduje, no słuchaj, miałeś zwiastowane słowo i nic z nim w swoim życiu nie uczyniłeś. Potem kolejna nasza usługa była w Zwoleniu, w Domu Kultury i tu już było coś zupełnie innego. Było coś, z czym nie umiałem sobie poradzić, gdy wyszedłem i usługiwałem i nie było to tylko moje odczucie. Tam przyszli ludzie, no teoretycznie było to organizowane dla ludzi uzależnionych od alkoholu, ale w większości byli to ludzie, jak to się ładnie mówi, oficjele. No też byli z tego AA, ale ci, którzy, że tak powiem, są w zarządach, był burmistrz i różni inni ludzie. I gdy usługiwałem, gdy ja zaczynałem swoją usługę i gdy rozmawiałem potem z innymi rzeczywiście, dawało się to odczuć, że staliśmy jakby przed jakąś ścianą, przez którą było no, niemożnością się przebić. Naprawdę w tym momencie wiedziałem, że naprawdę szatan działa. Że Jego moc jest naprawdę wielka. I że On za wszelką cenę chce wyhamować i nie dopuścić do tego, by Boże Słowo trafiało do ludzkich serc. By Boże Słowo tych serc się dotykało. Było to dla mnie naprawdę straszne przeżycie. Gdy czułem w swoim sercu, że to, co mówię, tak jakby odbijało się i wracało z powrotem, a nie docierało do tych osób, które tam były. I po spotkaniu, gdy rozmawiało się z tymi ludźmi, to było tylko, no było fajnie, dobrze, że przyjechaliście, może kiedyś się jeszcze umówimy. Gdy później było takie spotkanie z burmistrzem i tam z innymi osobami, które były organizatorami, można powiedzieć, tego spotkania, były tylko oficjalne teksty i chwalenie się burmistrza, jakie to osiągi ma miasto, a nie było możliwości nawet wejścia ze Słowem Bożym. Nawet gdy mieliśmy poczęstunek, taki posiłek przygotowany, musiałem w pewnym momencie po prostu tylko przerwać burmistrzowi, gdy bez przerwy nadawał i przeprosić go i powiedzieć, że my, gdy siadamy do posiłku, najpierw dziękujemy za niego Bogu. I zapytałem, czy możemy się w tej chwili pomodlić. A tak, 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 przepraszam, proszę, prawda. No i wtedy była możliwość, że podziękowaliśmy za ten posiłek. I były też dwa spotkania w więzieniach. I gdy byliśmy w tych więzieniach, gdy mieliśmy możliwość spotkać się z tymi ludźmi, którzy tam są osadzeni, gdy tam wchodziliśmy i później rozmawialiśmy ze sobą, stwierdziliśmy też bardzo istotną rzecz. To jest to miejsce, w dużym stopniu to jest dom szatana. Tam mieszkają ludzie, którzy są w jego ręku. To, że tam się znaleźli, nie znaleźli się dlatego, bo byli grzecznymi ludźmi, wierzyli Bogu i z powodu wiary tam się znaleźli, ale dlatego, bo są przestępcami. Bo czynili w swoim życiu rzeczy, które Bogu się nie podobały i dlatego tam się znaleźli. Oni tak naprawdę, będąc tam i żyjąc wcześniej w tym świecie, bez przerwy byli w rękach szatana. I w tym momencie również była ta świadomość, oni są w ręku szatana. I on również o ich serca będzie walczył. Ale gdy tam służyliśmy Bożym Słowem, pieśniami, świadectwami, był moment, gdy na wielu twarzach zaczęliśmy obserwować to, że ci ludzie jednak chcieliby zmiany swojego życia. Choć mamy świadomość, że często takie zmiany są powierzchowne, bo i takie świadectwa Marysia mi opowiadała o człowieku, który wyszedł z tego więzienia, gdzie byliśmy. Będąc w więzieniu, zaprosił Chrystusa do serca, ale gdy znalazł się na wolności, zaczął powoli tak jakby zapominać o tym, że uwierzył Chrystusowi, że stał się jego własnością i zaczął wracać do tego, czym żył wcześniej. Mimo, że znalazł się w kręgu ludzi wierzących, mimo, że zaczęli się nim opiekować, ale sama powiedziała, że był moment, kiedy zobaczyła, że on jest tak jakby taka ryba wyjęta z wody w ich rękach, że wyślizguje się, że coraz słabszy z nim kontakt, bo ten człowiek z powrotem odchodził do tego, czym wcześniej żył. Że ten człowiek z powrotem zaczął pragnąć tego, co wcześniej było jego życiem. I powoli do tego wracał. I w tej chwili już nie jest z nimi, nie jest w społeczności. Zaczął z powrotem swoje życie. Takie, jakie miał wcześniej, zanim trafił do więzienia. I gdy usługiwałem w tych więzieniach, usługiwałem na bazie słowa, które mamy zapisane w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, od 10 wiersza, gdzie mamy napisane, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad drzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Tym słowem rozpoczynałem usługę i w jednym, i w drugim więzieniu dla tych, którzy tam byli. Ale gdy mówiłem do jednych i do drugich w trakcie tej usługi, zobaczyłem bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę to słowo nie dotyczyło tylko ich, tych, którzy tam byli zamknięci, tych, którzy tam znaleźli się, bo ich życie wyglądało tak, a nie inaczej, bo zrobili to, co zrobili, popełniali różne przestępstwa i dlatego znaleźli się w miejscach odosobnienia. Ale gdy czytamy to słowo, widzimy bardzo ważną rzecz. Tu nie jest napisane, w więzieniach nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale jest napisane, że ogólnie na świecie nie ma ani jednego sprawiedliwego. A my tak często uważamy, że jak to nie ma? No w końcu ja jestem już porządnym człowiekiem, chrześcijaninem, to ja już jestem sprawiedliwy. Czy na pewno jesteś sprawiedliwy? Czy na pewno jesteś tym, który może tak o sobie powiedzieć? Skoro Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jad drzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Nie ma bojaźni Bożej przed moimi oczami. Czy taka jest prawda? Często muszę powiedzieć, rzeczywiście, no, coś nie tak jest ze mną i z moją bojaźnią przed moim Bogiem. Bo potrafię obrażać się na mojego brata i siostrę, bo potrafię gniewać się na drugiego człowieka, potrafię się złościć na drugiego człowieka, potrafię obrazić drugiego człowieka, a jestem podobno Bożym dzieckiem. A jestem podobno tym, który znalazł się w ręku Jezusa Chrystusa. Więc jak z tą moją bojaźnią? Bo jeśli boję się Boga, no to pewnych rzeczy po prostu nie czynię. Pewne rzeczy z moich ust nie wychodzą. A jak często tak naprawdę moje usta czynią, mówią nie to, co podoba się Bogu. A musimy mieć świadomość. Jeśli kogoś obrazimy naszym słowem, tego słowa już nie cofniemy. Nikt z nas tego słowa już nie cofnie. Ono już poszło. Ono już zostało wyplute z moich ust. I ktoś został przeze mnie obrażony. Ktoś już odczuł uderzenie tego słowa. Ja mogę pójść przeprosić. Ja mogę pójść pogodzić się z tą osobą. Ale to słowo swoją pracę już wykonało. Ale to słowo już zrobiło naprawdę mnóstwo złego. I to z mojej winy, bo ja nie upilnowałem swojego języka. Jak więc rzeczywiście wyglądam ja, jak wygląda moje życie przed moim Bogiem, przed moim Panem, któremu mówię, że zaufałem, któremu mówię, że naprawdę chcę rzeczywiście żyć tak, aby Jemu się podobać i mam tego świadomość, że tak chcę. Ale co z tego, że ja chcę, skoro brak jest wykonania? Brak jest realizacji tego, czego ja chcę. Wiecie, mam świadomość, że nie tylko ja mam z tym problem. Mam świadomość tego, że nawet nasi wielcy przodkowie w świecie chrześcijańskim, apostołowie, oni też mieli takie problemy. Ale to wcale mnie ani ciebie nie usprawiedliwia z tego, że tak postępujemy. Jeśli widzimy, że tak żyjemy, tak postępujemy, musimy sobie uświadamiać, jak bardzo potrzebujemy Bożej mocy w naszym życiu. Jak bardzo potrzebujemy Boga na każdy kolejny dzień. Powinienem zacząć się zastanawiać, jak często rozmawiam z moim Panem. Powinienem zacząć się zastanawiać, jak często czytam Jego Słowo. Powinienem się zastanawiać, jak mocno żyję w Jego Duchu. Powinienem zacząć się zastanawiać po prostu nad sobą. Bo wiecie, Biblia jest przede wszystkim napisana do mnie i do ciebie. I najwięcej wersetów jest napisane do mnie i do ciebie, którzy już należymy do Jezusa Chrystusa. I jeden z nich mówi nam bardzo istotną rzecz, że jeśli będziemy żyć nie podobając się Bogu, to tak jak zostaliśmy wszczepieni do tego krzewu, tak samo możemy w pewnym momencie zostać odcięci. I to dotyczy mnie i ciebie. Bo tak mówi Boże Słowo. Bo nasze życie jak wygląda? Psalm 10 mówi nam bardzo fajnie na ten temat. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni, znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego, zabiegi jego w każdym czasie udają się. Sądy Twoje nie obchodzą go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim, nie zachwieje się. Nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród. Skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzuca swoją sieć. Schyla się, przyczaja i wpadają w szpony jego nieszczęśliwy. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Czy Bóg zakrywa oblicze swoje i nigdy nie widzi tego, co ja i ty czynimy? Czy rzeczywiście Bóg nas nie zauważa? Czy rzeczywiście Bóg odwraca swoją głowę i nie chce widzieć tego, jak my postępujemy? Wydaje mi się, że nie. Bóg każdego z nas widzi. Bóg wie nawet, co jest w twojej głowie i w mojej. Jakie są nasze myśli. Nawet i to dokładnie zna. Bóg chce przemieniać nasze myślenie, bo dał swojego Ducha Świętego, który od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo, chce przemieniać twój umysł, aby twój umysł również podobał się Bogu. Ale wiecie, w tym wszystkim jest parę faktów, o których my często zapominamy. Że chcąc, aby Bóg mnie przemieniał, aby Bóg mnie kształtował, aby Bóg mnie doskonalił, ja i ty musimy Jemu na to pozwolić. Ja i ty musimy tego chcieć. Dlaczego? Dlatego, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, mającymi wolną wolę. I w tej wolnej woli żyjemy w Bogu. I albo możemy robić coś, co będzie się Bogu podobać, albo robimy coś, co Bogu się nie podoba, bo takie są nasze decyzje, kierowane naszą wolną wolą. Także i ja, mimo że znam Chrystusa, mimo że mówię często, że jestem Bożym dzieckiem, moje decyzje często są takie, które Bogu się nie podobają. Bo mam swoją wolną wolę i mogę podjąć taką, a nie inną decyzję. Oczywiście później mogę szukać winnych, no bo to wszystko, prawda, tak jak tam Adam zwalił na żonę swoją, na Ewę, Ewa zwaliła winę na węża. Ja mam żonę, też mogę na nią zwalać winę, nie ma problemu, jej nie ma w tej chwili, to nie słyszy. Też mogę sobie na nią jakąś tam winę zwalić, że to jej wina, a nie moja, że coś tam się stało. Ale gdy będziemy czytać Biblię, Boże Słowo, dowiemy się, że każdy z nas odpowie przed Bogiem za żonę, za dzieci, nie, za siebie. Przede wszystkim za siebie. Ja i ty przed Bogiem będziemy odpowiadali za siebie. Nawet nie za tych najbliższych. No bo żona, prawda, to jest jedno. Mąż i żona są jedno. Ale ja za moją żonę odpowiadał nie będę, tylko za siebie przede wszystkim. To z mojego życia będę zdawał przed Bogiem rachunek. I chcę, abyśmy wiedzieli jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nam się często wydaje, że jeśli nawet coś zrobimy, to uda się to schować. Uda się to w jakiś sposób zakamuflować, jak to się mówi, prawda, żeby to nie wyszło na jaw, żeby przez przypadek ktoś się nie dowiedział, że ja coś niewłaściwego zrobiłem. Ale w liście do Efezjan czytamy: wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Co jest tym światłem? Jezus Chrystus. I On tak naprawdę pokazuje nam i będzie pokazywał, jakie rzeczywiście jest moje i Twoje życie. On to wszystko nam pokaże. Bo wszystko to zaś dzięki światu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując za wszystko, zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Jakie są dni? Wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Mamy tą świadomość, że powoli zbliża się dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. On ma przyjść po swój Kościół. On ma przyjść po to, aby swoich zabrać do siebie. Aby ci, co są Jego, znaleźli się z Nim w tym miejscu, które dla nich przygotował. Bo już nieraz tego miejsca mówiłem, co powiedział Chrystus, zanim odszedł do Ojca. I mogę powtórzyć: idę wam przygotować miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to jest dla mnie, dla ciebie przygotowane miejsce. Tylko muszę sobie zadać pytanie, czy zanim przyjdzie ten dzień, Chrystus znajdzie mnie takim, który będzie mógł tam się znaleźć. Takim to znaczy jakim? Po pierwsze, jeśli jeszcze nie uwierzyłem Chrystusowi, muszę mieć świadomość, że aby znaleźć się w tym miejscu, musi w moim życiu nastąpić ten dzień. Muszę przyjść do Jezusa Chrystusa, zaprosić Go do swojego serca, wyznać Jemu, że jestem zły, grzeszny, że sam nie jestem w stanie poradzić sobie ze swoim życiem i potrzebuję Jego, Jego mocy, Jego uleczenia, Jego uzdrowienia, Jego oczyszczenia. Że potrzebuję tego, aby to On pobudził mnie do nowego życia dla Niego. I całym swoim sercem mam zaprosić Go, aby żył we mnie, aby stał się moim Bogiem, aby już od tego momentu moje życie nie należało do mnie, ale do Niego. A jeśli już jestem Bożym dzieckiem, to jakże często powinienem pilnować swoich kroków. Jakże często powinienem pilnować swoich ust. Jakże bardzo powinienem pilnować swoich myśli. Te rzeczy tak naprawdę często odprowadzają, a nie doprowadzają nas do Boga. Nasze słowa, nasze myślenie i nasze nogi. Jak często tak naprawdę prowadzą nas w drugą stronę. Nie w tą, gdzie jest Chrystus, ale tam, gdzie jest moje ja, mój jakiś interes, moje złe myśli, mój niemiły brat, którego nie lubię. Jak często właśnie takie życie doprowadza do tego, że mimo, że wydaje mi się, że jestem Bożym dzieckiem, tak naprawdę w pewnym momencie mogę nie znaleźć się w tym miejscu, które dla mnie przygotował Chrystus. Dlatego jakim powinno być moje życie? Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. We wszystkim podporządkuj się Bogu, Jego woli. Żyj w świadomości tego, że to krew Jezusa Chrystusa oczyściła ciebie z twoich grzechów. Jak wielka to była ofiara, złożona za ciebie i za mnie. I nie żyj sobą, swoimi pomysłami, swoim ja, ale żyj Duchem Świętym, który został mnie i tobie dany. Po to, abyś żył w mocy tego Ducha Świętego. Aby to ten Duch Święty dawał ci moc do podjęcia właściwej decyzji. Żebyś nie kierował się swoją żądzą, ale tym Duchem. Tym, czego On od ciebie oczekuje i do czego chce ciebie prowadzić. Bo mamy świadomość, że Duch Święty został nam dany po jedną naprawdę najważniejszą rzecz. Abyśmy my całym swoim życiem, żyjąc w mocy Ducha Świętego, uwielbili Jezusa Chrystusa. Po to przede wszystkim został dany nam Duch Święty. Ale żebyśmy go całym swoim życiem my uwielbili Jezusa Chrystusa, to znaczy, że nie żyje już we mnie ja, ale Bóg. Nie kieruje swoim życiem ja, ale Duch Święty. To On doprowadza mnie do tego, bym swoim życiem uwielbił Jezusa Chrystusa. Po to został mi dany. Tylko pytanie, które znowuż każdy z nas sam sobie musi zadać. I sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Kto tak naprawdę kieruje mną? Kto tak naprawdę podejmuje decyzję we mnie? Czyje tak naprawdę myślenie jest w mojej głowie? I jakie słowa wychodzą z moich ust? I jakie są relacje między mną, moim bratem, moją siostrą? Czy z moim bratem i siostrą o wszystko tylko się wykłócam? Czy z moim bratem i siostrą mam tylko relacje na zasadzie takiej, ja wiem lepiej? Kim tak naprawdę jest dla mnie mój brat i moja siostra? Skoro Słowo Boże mówi, do mnie mam ulegać w bojaźni Chrystusowej. Jedni drugim, ulegajcie w bojaźni Chrystusowej. Służcie sobie nawzajem. Bożej miłości. Usługujcie sobie tym, czym zostaliście obdarowani. Do czego mnie i ciebie tak naprawdę powołał Chrystus i czego ode mnie i od ciebie oczekuje. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest wezwanie dla mnie i dla ciebie, którzy już należymy do Jezusa Chrystusa. I jeszcze pragnę powtórzyć wezwanie skierowane do tych, którzy jeszcze go nie poznali. List do Rzymian, 10 rozdział, od 8 wiersza czytamy. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli Jezus Chrystus jeszcze nie mieszka w Twoim sercu, to możesz to uczynić w ten sposób. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, nie ktoś, kto jest tylko tam, prawda, wybrany, ten jedyny, ale każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jest coś, o czym już wcześniej mówiłem. Każdy z nas ma wolną wolę. I ty musisz zdecydować, czy chcesz uczynić ten krok. Ty musisz zdecydować, czy chcesz przyjść do Chrystusa. Ty musisz zdecydować, czy chcesz żyć z Jezusem Chrystusem. Czy chcesz być zbawiony. Nie do mnie należy decyzja, ale do ciebie. Do każdego, który jeszcze nie uwierzył Chrystusowi. A jeśli uwierzyłeś już Chrystusowi i żyje w tobie Chrystus, to też masz swoją wolną wolę i świadomość tego, że możesz zostać odcięty. I też do ciebie należy decyzja, aby to jednak się nie stało. Bo tak mówi Boże Słowo. I moim pragnieniem jest, abyśmy naprawdę w swoich sercach, każdy z nas, żeby udzielił sobie odpowiedzi na te pytania. Amen. Zapraszam nas wszystkich do tego, abyśmy powstali do modlitwy, byśmy oddali Bogu chwałę. Jeśli chcę za coś Boga przeprosić, jest czas i miejsce, aby to uczynić. Jeśli chcę, aby Bóg zamieszkał w moim sercu, to jest czas i miejsce, aby to uczynić. Bo nie wiem, co będzie jutro. Dzień jutrzejszy nie należy do mnie. Nie jest w moim ręku. Dzisiaj jest dzień, w którym ty możesz zmienić swoje życie, w którym ty możesz po raz kolejny oczyścić się przed Bogiem, uwielbić Go i wyznać Mu to wszystko, co do tej pory w sobie chowałeś. Abyś był przed Bogiem oczyszczony ze wszystkiego. Przyjdźmy do naszego Pana. Amen.